Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacyń, witam Państwa w Radiu Gdańskie jak co piątek. No to już Państwo wiedzą, że w ten piątek wyjątkowo Dzień Babci w Gdyni Głównej Osobistej. Jak Państwo wiedzą, jeżeli słuchają, to w Gdyni Głównej Osobistej szukam historii osobistych, a przede wszystkim dawców tych historii. I jakiś czas temu sobie uświadomiłem, że ja znam historię, którą moim zdaniem opowiedzieć warto i zatrzymać na dłużej. To jest taka opowieść, która zaczyna się w basowym kącie na Wołyniu, potem biegnie przez Czyżyny, Kraków, ale także Irak, Iran, Palestynę, Egipt, Włochy, Anglię, by wrócić do Polski i ostatecznie swój finał znaleźć w Gdyni. To jest historia, którą ja zawsze miałem na wyciągnięcie ręki, ale potrzebowałem pretekstu, żeby Państwo o niej usłyszeli. I tak znalazłem ten pretekst, bo tym pretekstem jest właśnie Dzień Babci, bo moim gościem jest prababcia moich dzieci, babcia mojej żony, czyli trochę jakby moja i babcia, tak wrzeniłem się w te babcie. Babcia Siasia, tak na nią mówimy, ale oficjalnie przedstawię Danuta Boczkowa, żeby było jeszcze oficjalniej dla tych, którzy pamiętają ją z pierwszego liceum w Orłowie, profesor Danuta Boczkowa. Witaj. Dzień dobry, babciu.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo.
Ty jesteś babcia na medal, co zostało już ujawnione. Powiedz coś o medalu.
Medal dostałam od twojej rodziny. Ty jesteś mężem mojej najstarszej, pierworodnej wnuczki Magdy i pierworodnego wnuka Stasia.
No tacy jesteśmy pierworodni, tak.
Pierworodni jesteście rzeczywiście. I od was dostałam ten medal, a dlatego Siasia, ponieważ wnuczce mojej Magdzie, przepraszam głos, mam trochę zachrypnięty, nauczycielska choroba.
No właśnie, o tym pogadam zaraz.
Tak. Nazywała mnie Siasią, ponieważ nazywam się Danusia i trudno jej było wymówić imię Danusia, nazywała mnie Siasia, a mieszkała wtedy u mnie przez jakiś czas, także to się przyswoiło i w rodzinie uchodzę za babcię Siasię. A w ogóle chciałam powiedzieć o tym, że jestem przeszczęśliwą babcią. Mam tyle wnuków, tyle prawnuków. Nigdy się w życiu nie spodziewałam, że będę miała i wszystkich ich kocham. Nie tylko ich kocham, a kocham i wszystkie w ogóle dzieci, bo takie piękne są. W tym roku, zresztą jak od kilku lat, dostałam dowody także miłości ze strony moich wnuków, bo wszyscy do mnie dzwonili i ci, którzy studiują w Warszawie, Marysia na przykład, i Kamil, i ci, którzy są w Gdyni, też dzwonili, i Mikołaj, i Krzysio mnie przewiózł na wycieczkę nawet swoim samochodem z tej okazji. Olunia powiedziała, że jestem królową, nie tylko mistrzynią świata, ale królową zupy pomidorowej, bo w soboty często zapraszam ich na obiadki. Druga z kolei nazwała mnie królową uśmiechu, a jeszcze najmłodszy Szymek, który chodzi do przedszkola katolickiego w Gdyni, zaprosił na wielką uroczystość specjalnie dla babci, dla dziadków, która się odbyła w kościele w dniu babci.
No to jesteś bardzo modelowa babcia.
Także jestem modelowa babcia, ale jeszcze chcę powiedzieć, że w ogóle to spotykamy się już od kilku lat, wszystkie dzieci razem, dzieci, prawnuki, żony moich wnuków i mążowie moich wnuczek w kawiarni prowadzonej przez mojego wnuka Kubę i urządzamy sobie imprezy.
Tak, tak, tak. Ostatnia taka impreza była bardzo huczna. Obtańcowaliśmy, znaczy ja obtańcowałem ciebie między innymi.
No właśnie.
Świetna impreza, naprawdę. Świetna. Dawno nie byłem na tak udanej imprezie.
Tak, i to było pod rytm Czorny je oczy czorny je.
Tak, tak.
Bo taki zespół przygrywał do tańca.
Tak, były rosyjskie pieśni i nawet kieliszki biliśmy o podłogę. W pewnym momencie taka była imprezka.
Tak, i to już od kilku lat.
No i tak jest właśnie z babcią Siasią. Babcia Siasia to jest także niezwykły nauczyciel, o czym wiemy od twoich uczniów. Oni zresztą bardzo chętnie o tym mówią. Niezwykły nauczyciel w niezwykłej szkole także, bo jednak ta szkoła orłowska w zabytkowym pałacyku, który został jakoś tam zaadaptowany po wojnie właśnie na potrzeby liceum, to już było niezwykłe miejsce przy Wrocławskiej w Orłowie. Niestety to miejsce miało patrona, Bieruta, zdaje się, towarzysza, co domyślam się mogło być brzemienne w skutki takie także pedagogiczne w tamtych czasach. Ale jak mówią twoi uczniowie, no Danuta Boczkowa, profesor Boczkowa, to ona była zupełnie inna od innych.
Pozdrawiam wszystkich moich uczniów.
Nie, a wiesz, dlaczego tak mówią? I oni uzasadniają, że... Bo ona nas uczy, ona sama była otwarta i uczyła nas otwartości, co też, jak się domyślam, w tamtych czasach i w takiej szkole, która ma za patrona Bieruta, wcale oczywiste być nie musiało.
I to rzeczywiście były straszne czasy, ale jakoś... No chyba miałam jakieś...
No dawałaś radę.
Tak? Dawałam jakoś radę. Wspominam ich wszystkich. Pozdrawiam tych, z którymi mam kontakt i z tymi, którymi nie mam już kontaktu. Ale rzeczywiście spod mojej ręki, że tak powiem, wyszło dużo, dużo i lekarzy, i naukowców, bo i profesorów. Z nich, którymi mam kontakt, na przykład z taką Lidką Roborowolską, którą koresponduję stale. I listy mam od niej, ona no historyk
też,
sztuki.
Wy się też dość regularnie spotykaliście.
Tak, od czasu do czasu spotykaliśmy się, tak. Mm-hmm. To bardzo, bardzo miłe. Też ich traktuję jako moje dzieci.
No i oni chyba takie mieli poczucie, że wtedy, w tym czasie szkolnym, tak byli przez ciebie traktowani, bo rzeczywiście ta relacja jest w wielu przypadkach mocna i wieloletnia,
bo
to trwa właściwie do teraz. Ty jesteś na emeryturze od 79 roku, tak. Więc to już jest spory czas, a mimo to te kontakty ciągle są duże.
Tak, to były czasy stalinowskie faktycznie i ta szkoła miała specjalny charakter, nazywano ją czasem klasztorem, bo wszyscy w mundurkach musieli chodzić, z tarczami, w beretach,
to zawsze na głowę.
To było wyjątkowe. Początkowo narzekali na to, ale potem jak skończyli tę szkołę, to jednak chcieli, żeby ich dzieci też mogły do takiej szkoły chodzić.
No plus sam budynek.
No miałam szczęście wielkie, żeby uczyć właśnie w pałacu. I to była rzeczywiście jedyna moja szkoła, w której uczyłam. Cudowna, potem narzekałam, bardzo martwiłam się, kiedy ją sprzedano, że wszystko się rozpadnie, ale na szczęście trafiło się tak, że teraz odnowiono i park, ten park był też zabytkowy, tam cisy były, na przykład stary taki gołębnik XVII-wieczny, w którym jest teraz biblioteka.
No i zdaje się taki podśmierdujący trochę stawik.
I stawik, który teraz podobno też odnowiono.
Tak, więc już ma chyba jakość także lepszą.
Także
no trzeba ta okolica rzeczywiście.
Bardzo się cieszę z tego, że to wszystko powróciło do życia i w takim dobrym, dobrym stylu podobno.
Podobno także, to wiem od twoich uczniów, jak cię tak opisywali z tamtych czasów, to między innymi pada takie określenie, o, to była taka kobieca kobieta.
No. To proszę
nie
bardzo.
Nie jakaś tam kostyczna pani profesor, tylko...
No cieszę się.
No. To miłe.
No miłe, rzeczywiście.
A co to były setne lekcje? Nie pamiętasz czegoś takiego? Jeden z twoich uczniów mówił, że miałaś taką tradycję setnych lekcji, że dochodziliście do lekcji numer 100 i wtedy coś się tam specjalnego wydarzało. Nie wiem, czy robiliście jakieś imprezy przy okazji, czy ktoś prowadził te lekcje też w sposób szczególny, ale w ogóle jakieś takie rytuały szkolne
tak,
miałaś.
Tak, oczywiście. Miałam jedną klasę humanistyczną tylko, i zresztą takim oni tworzyli swoje takie koło, urządzali przedstawienia w czasie lekcji, inscenizowali niektóre utwory, takie Rysiu Grabowski był niestety świętej pamięci, który gazetkę specjalną propagował, także były takie uroczystości specjalne, także miłe.
A potem z tymi uczniami to już nawet na ty przechodziłaś, ale to już po czasie, jak już wychodzili ze szkoły. Tak. Spotykaliście się nawet u ciebie w domu.
Tak.
Chyba,
razy.
Tak, parę lat temu chyba
i
ostatnio.
Na ty ze sobą rozmawiałem, na przykład z Joasią Greiter, Anusią.
Anusia. Anusia Greiter. No
była
to
tak. Anusia Greiter.
To ty byłaś jej wychowawczynią.
Byłam wychowawczynią, piękny od niej dostałam obraz. Na zakończenie roku, na zakończenie matury z dedykacją, która wisi u mnie w głównym pokoju.
A twoi synowie także chodzili do tego liceum?
I wnuk.
A uczyłaś ich?
Nie uczyłam. Nie
ale
uczyłam.
To tak dla zasady?
Dla zasady nie. Mogłam sobie na to pozwolić, bo było dwie polonistki pani Zofia Niedźwiecka i ja, i one, pani Zofia uczyła
brała
moich
swoich chłopaków,
a ja z kolei uczyłam jej dzieci.
Taka
Wojtka i Lasie, taka była wymiana. A potem Tomek przyszedł i ja usiadłam wtedy sobie już w ławkach tych, którzy siedzieli rodzice, zresztą z moim uczniem.
A, na wywiadówki
chodziłam. Na wywiadówki chodziłam do Tomka i siedziałam, jak powiadam, w tej tych ławkach, w których siedzieli rodzice, zresztą z moim uczniem. Także to była inna zupełnie sytuacja.
Dobrze ci było w tej roli?
Też dobrze mi było.
No dobrze, to skoro powiedzieliśmy o Orłowie, to jednak powinniśmy zacząć od miejsca, w którym wszystko się zaczęło, czyli od basowego kąta. To za chwilę o nim powiemy, o basowym kącie, o Czyżynach i o tym, jak trafiłaś. Do Orłowa trafiłaś, bo to był twój pierwszy adres,
tak,
prawda? Powojenny.
Tak, tak.
Danuta Boczkowa, Gdynia Główna Osobista. Wracam za chwilę.
Tu Gdynia Główna Osobista.
W Gdyni Głównej Osobistej Danuta Boczkowa, babcia Siasia dla mnie, dla moich dzieci, dla mojej żony, bo to dzień babci dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej. Basowy kąt, od niego wszystko się zaczęło, więc i my teraz od niego zacznijmy. Basowy kąt pięknie brzmi, ja szczerze mówiąc w tych historiach, które słyszałem właśnie rodzinnie, gdy ta nazwa padała, wydawało mi się, że ona jest jakby trochę wymyślona, że to jest wymyślona nazwa jakiegoś takiego mitycznego, rodzinnego miejsca, które kiedyś do was należało. To okazuje się po prostu miejscowość, która tak się nazywała i tyle.
Tak się nazywała.
Na Wołyniu.
Się nazywała. Mhm. Ja się dziwię, że stamtąd z tego basowego kąta aż do Gdyni przybyłam.
Droga była długa.
Droga była długa, rzeczywiście.
No niektórzy mieli dłuższą, twój ojciec miał dłuższą drogę jeszcze. O tym na pewno też powiemy. Ale powiedzmy o basowym kącie. Basowy kąt, kresy i wy.
Tak. No cieszę się, że pochodzę z kresu, bo to dużo, dużo daje wspomnień i przeżyć pewnych jakiegoś nastawienia do życia. To była wieś, normalna wieś ukraińska pod Równem i gdzie mój ojciec Władysław Romanowski był kierownikiem szkoły, mama Helena była nauczycielką i ja w tej szkole urodziłam się, to znaczy w szkole mieszkałam od dzieciństwa, biegałam po klasach i tak dalej. I już wtedy chciałam być nauczycielką. Tak, naprawdę. No potem zawsze chciałam być nauczycielką. I tam pozwalano mi bawić się z tymi uczniami ukraińskimi i tak dalej, i tak dalej. Ale potem przyszło.
Nie było z tym problemów, bo to też jest ważne.
Nie było z tego problemu.
Tam między wami nie było spięć.
No potem były.
Potem.
Potem były bardzo poważne spięcia, kiedy weszli bolszewicy.
Ale zanim weszli bolszewicy, to jeszcze ta wasza rodzinna kraina stała się wam jeszcze bardziej bliska, bo twój ojciec miał takie marzenie. Tym marzeniem był dom.
Tak.
Trzeba postawić dom.
Tak,
i w tym basowym kącie udało mu się ten dom zbudować.
Tak, i przed samą wojną zbudował dom, chociaż mu bardzo odradzano.
A dlaczego?
No, jego przyjaciel tam właśnie wybudował sobie dom w Słoszowicach pod Krakowem i przed wojną tam się przeniósł i radził mojemu ojcu, bo spodziewał się wojny. No, ale ojciec chciał tam zostać i tam wybudował, oczywiście zostawił ten dom i dzisiaj tam, bo tam dwukrotnie jeszcze po wojnie byłam, jest biblioteka miejska, także to był bardzo ładny dom, a na terenie przyległym do domu wybudowano cerkiew. Mhm. Także tam byłam, tak. I z tymi koleżankami bardzo się dobrze tam bawiłam.
No dobrze, ale powiedz mi o tym domu. Jak ty go zapamiętałaś? To był dom wymarzony. Dom też chyba na owe czasy nowoczesny,
tak,
bo zdaje się miał kanalizację, co pewnie nie było powszechne.
Tak, to tam ze studnią połączona była ta kanalizacja. Były parkiety, były w ścianach takie szafy, jak to potem było modne już wtedy. Ich książek pełno i tak dalej, i tak dalej. No ale ja tam...
Weneckie okna, tarasy, weranda.
Tak, to wszystko było tak. Mhm. Tak.
37 rok to jest ten moment, kiedy wy się wprowadzacie do tego domu.
Tak.
I tutaj właściwie to już jest znaczące, bo te kolejne daty oczywiście wszyscy mamy w głowie, a datę podstawową, czyli 39. Nie nacieszyliście się jakoś bardzo tym domem, ale ty masz wspomnienia przez te dwa lata intensywne i piękne, na przykład rodzinnych świąt, gdzie wszyscy tam zjeżdżali.
Tak, przyjeżdżali z Warszawy nasi krewni Jagiełłowie też na święta właśnie w 1937 roku, takie ostatnie święta były wspaniałe i tak dalej. No ale potem te wspomnienia się pogorszyły, jak przyszła wojna, bo na ojca, kiedy już bolszewicy zajęli ten teren, wydali wyrok śmierci. Mhm. Ojciec mój był w obozie, w Krzywym Rogu, w łagrze.
Tak, nad Donem, w kopalni.
W kopalni, tak. Ponieważ był podoficerem, oficerów od opowiadał ja w Kozielsku, podzielono oficerów osobno, podoficerów osobno. I uniknęłam, no były okropne czasy, na mityngi takie zwoływali moją matkę i właśnie mówiła o tym, że ma wyrok śmierci. Ale uniknęliśmy dwóch rzeczy, mianowicie wywózki na Sybir, którą ja osobiście przeżywałam 10 stycznia 40 roku i 13 kwietnia 30 roku, kiedy wszystkich wokoło wywieźli, tylko my jedni zostaliśmy. Do nas się wprowadzili, do domu Ukraińcy, którzy pilnowali nas.
Biały i czarny.
Biały i czarny. Ja tak pamiętam, czy oni naprawdę się tak nazywali. Tak ja pamiętam.
I to musiał, jak sobie wyobrażam, musiało być doznanie mocne i przykre, bo ci Ukraińcy, owszem, dokwaterowani, oni się tam wprowadzili, ale tak wyobrażam sobie ten wasz dom. On jeszcze mógł pachnieć świeżością. To jest dwa lata od momentu. Kiedy wy się tam wprowadziliście. I nagle zaczyna się ta wojenna zawierucha. Wchodzą ci Ukraińcy, którzy wchodzą tam ze swoimi rodzinami, wchodzą ze swoją krową do tego salonu. Zerwają parkiety po to, żeby stajenkę sobie zrobić w tym salonie właśnie. A wy swoją krowę z kolei stawiacie na werandzie.
Tak. No tak, wszystko wiesz.
A, no widzisz. Ale to jest mocne. To jest mocna historia.
Historia, ale jako dziecko to człowiek, to jednak inaczej troszeczkę na to patrzy.
Tak? Nie miałaś takiego... Nie czułaś tego dramatyzmu wtedy?
No czułam, oczywiście, że czułam, ale jeszcze jako dziecko gorzej potem było oczywiście. No i tutaj szczęście, jakie spotkało nas, że ten mój ojciec uciekł z tego łagru, z Krzywego Rogu w 40 roku, kiedy była straszna wtedy zima. Mhm. I potrafił nas wyciągnąć stamtąd, bo byliśmy na pewno skazani na śmierć, niestety, jak to potem było na tym Wołyniu. I wyciągnął nas stamtąd i przez granicę w Przemyślu wyprowadził nas do generalnej guberni. No w ten sposób uratował nas od tego strasznego, co się działo.
Was wyprowadził, ale siebie nie wyprowadził.
Siebie nie wyprowadził, tak.
Bo jego właśnie na tym przejściu granicy.
Jego drugi raz na przejściu znów go zabrali z kolei do następnego obozu i stamtąd już po amnestii trafił do Buzołuku i tam wstąpił do wojska Andersa i ja do dzisiaj jestem wdzięczny Andersowi, że przeszło 100 tysięcy tych ludzi skazanych właściwie już wtedy w Rosji, wyprowadził na świat.
No wyprowadził
ojciec,
na świat.
I ojciec w związku z tym żył i przeżył wszystko i był pod Monte Cassino walczył i potem wrócił do Polski, do nas i też tutaj nam bardzo, bardzo pomagał.
Mm-hmm. No tak szybko przebiegliśmy tę drogę, którą on musiał przejść. To była 7-letnia rozłąka w waszym przypadku. W 40 roku widzicie się po raz ostatni, tak?
W 47.
A potem w 47 on wraca. I to też, jak sobie pomyśleć, w jakich okolicznościach wy się rozstajecie w tym Przemyślu. W Przemyślu, w którym pewnie wydaje się wam, że właśnie łapiecie już Pana Boga za nogi, bo udaje wam się stamtąd uciec właśnie z terenów Ukrainy. I już właściwie się witacie z tym Krakowem, do którego mieliście pojechać. I nagle ojca zabierają.
To było
straszne. Nie od razu wiedzieliście, co się dzieje, prawda?
Oczywiście.
Bo to był jakiś dworzec, na którym...
Na dworcu nas zatrzymano tam. I tam na tym dworcu siedzieliśmy, bo mama chodziła, szukała ojca, jak kamień w wodę, nikt
to
nic nie mówił. Kilka dni trwało, nie mieliśmy co jeść tam. No ale w końcu potem, po przejście przez ten most na Sanie, to pamiętam doskonale, musieliśmy zostawić walizki, bo nie mogliśmy udźwignąć. I ten kontrast... Ja pamiętam, to przeżyłam między tymi bolszewikami, takimi obszarpanymi na sznurkach, mieli karabiny wtedy, te okropnie wyglądali, i to po drugiej stronie wojsko niemieckie, eleganckie, piękne. No niemniej sadzili nas od razu
równie
do...
Równie złe.
Sadzili nas do takiej łaźni. To było dla mnie straszne przeżycie. Już nie chcę nawet opowiadać.
Ja ostatecznie chcę, żebyś ty opowiadała, ale rzeczywiście nie chcę cię namawiać na opowieści, które są przykre i straszne.
Tak. Bo mówi, że to jako dziecko jeszcze go nie rozumiałam, ale tutaj po raz pierwszy zrozumiałam, co to jakby takiej odwszalni nas tam wprowadzili.
Ty spisałaś tę historię, więc ja też jestem trochę przygotowany do niej. Pamiętam, że tak piszesz o tym, że dla ciebie jako dziecka szok tej łaźni to była też takie zetknięcie się z nagością dorosłych. I to jeszcze w tak wyjątkowych, tak brutalnych okolicznościach. Tak. Tak? To musiało być mocne przeżycie. No i stamtąd trafiacie w okolice Krakowa do Czyżyn.
Tak, bo tam rodzina mieszkała i tam nas przygarnęła ciotka. Takich skromnych warunków.
Ciotka Michaśka, tak.
No bo okupacja była straszna, ale jeszcze chciałam wrócić do tego mojego opisu, dlaczego ja to wszystko spisałam. Historię mojego ojca z Basowego Kąta przez Monte Cassino do Gdyni napisałam, ponieważ był taki apel archiwum, akt dawnych, żeby kto ma takie przeżycia i pamiątki, żeby wysłał, więc ja to napisałam. A swoją drogą teraz znów ogłosił profesor Norman Davis, że pisze książkę na temat Andersa, niedocenionego w Polsce, a wręcz źle traktowanego, i tych wszystkich, których on uratował tam z Rosji, i prosił, żeby przysłać mu właśnie dokumenty. Ja mam i pamiętniki mojego ojca, i mam jego krzyż z Monte Cassino. Zdjęcia z tego porobiliśmy z moim wnukiem Tomkiem i wysłaliśmy tam. No może coś się ukaże. No tak.
Może coś z tego będzie. Na pewno z tej historii jest nasze dzisiejsze spotkanie także.
No właśnie.
W Gdyni Głównej Osobistej. To zatrzymajmy się w
tych Czyżynach,
w Krakowie, i za chwilę do nich wrócimy.
Dobrze.
Po krótkiej przerwie.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Dzień babci w Gdyni Głównej Osobistej z Danutą Boczkową, czyli babcią Siasią, tak dla mnie rodzinnie.
Piotruś, tak? Pozwoli, że jeszcze wrócę do kresów.
Dobrze.
Bo chcę o tym medaliku powiedzieć.
Dobrze.
A to się wiąże właśnie z kresami.
Tak, bo to jest właśnie 40 rok, równe.
Tak, bo tam, kiedy ja się urodziłam, dostałam ten medalik od mojej chrzestnej matki, cioci Frani, która też uczyła w tej szkole u mojego ojca, dostała medalik na chrzest. I kiedy wywożono ją, bo ciocie Franie jej dom cały wywieziono na Sybir, a ja u niej jakiś czas mieszkałam, chodziłam wtedy, już zaczęłam chodzić do gimnazjum, ten medalik zostawiłam prawdopodobnie gdzieś tam w walce. W każdym razie, kiedy ją wywożono, ona szybko musiała się zbierać, chwyciła ten medalik i całą Syberię, na której była, i potem swoją historię życia, bo potem do Anglii, przez Afrykę, przez Indię, przez Afrykę wylądowała w Anglii, traktowała jako amulet i miała go przy sobie. Ja jako dziecko opłakałam ten medalik, że zgubiłam go i w ogóle o nim zapomniałam. Po 60 latach, bo dopiero w latach 90. nawiązałam kontakt z ciotką w Anglii, bo przedtem nie można było o tym mówić, że mam kogoś w Anglii. I ciotka mi napisała, że ma, Danusiu, jest u mnie twój medalik, ten z Matką Boską, taką niebieską, piękny medalik z niebieską Matką Boską. Mam w tej chwili go na sobie. Piękny rzeczywiście jest.
Matka Boska Lwowska Zwycięska.
No tak, tak myślałam, tak myślałam, ale nie wiem, czy to jest ta Matka Boska Zwycięska, bo patrzę, no w każdym razie to ten medalik odnalazł się u niej tam, był u niej, i ja po wojnie pojechałam do Londynu, niestety ciocia już nie żyła, ale jej syn Jureczek, którym wychowywaliśmy się, Głodek, oddał mi ten medalik i w tej chwili go mam i go bardzo, bardzo go cenię.
I to piękna historia. Historia medalika to jest jedna z tych właśnie rodzinnych historii, które znałem i właśnie o których myślałem, że warto je zatrzymać na dłużej.
Tak, a jeszcze wspomnę, że ojciec tego Jureczka i mąż Frani zginął w Katyniu. Tak samo jak i zginął ten wujek, który do nas przyjeżdżali do nas na święta, jak Jagiełło, obaj zginęli w Katyniu. Mhm.
40 rok. Wy jesteście w Czyżynach, kątem u krewnej, u cioci Michaśki. W kuchni, zdaje się, mieszkacie.
Tak.
Przy takiej kozie, która albo grzeje, albo chłodzi. No nie jest wesoło.
No straszne rzeczy to były, także nie chcę nawet o nich mówić, i tragedie różne, które tam przeżyliśmy, niewątpliwie. Ale tam też się wszystko zaczęło.
No tam się na przykład zaczęła twoja fascynacja teatrem.
No moja fascynacja teatrem zaczęła się jeszcze w dzieciństwie, bo moja mama się interesowała bardzo, bo tam na wschód do Równego przyjeżdżał Osterwa ze swoją redutą. I pamiętam, to było święto, że się rodzice wybierali na przedstawienie i mama mi zawsze opowiadała, co tam się działo. No a potem miałam niezwykłe szczęście w Krakowie, że mogłam być w tym okresie, kiedy Kraków był ośrodkiem jeszcze kultury zaraz po wojnie, i chodziłam do teatru i no, takie wielkości jak Solski, Osterwa i tak dalej widziałam i byłam na ich przedstawieniach, co uważam za wielkie szczęście.
I otarłaś się o teatr rapsodyczny także.
Tak, o teatr rapsodyczny, oczywiście do
Kotwarczyka. A co to oznaczało, że się otarłaś o ten teatr?
Chodziłam na takie ćwiczenia. Bo ja takie miałam różne zainteresowania, oprócz studiów, bo studiowałam tam też miałam nadzwyczajnych profesorów jeszcze wówczas.
To była polonistyka na UJ-cie.
Polonistyka na UJ-cie, profesor Kleiner, profesor Klemensiewicz, profesor Wyka, to były nadzwyczajni mistrzowie, także sobie uważam to za wielki, wielki zaszczyt, że mogłam u nich studiować. A do teatru chodziliśmy jak się tylko dało.
A ten rapsodyczny?
No więc między innymi tam były takie ćwiczenia dla studentów, kto chciał przyjść, więc tam przychodziłam. Tam zresztą takim Stasiem Gronkowskim razem chodziliśmy. On potem został w teatrze, nawet występował.
A Wojtyły tam nie widziałaś?
No nie, to już nie były te czasy. To już było później. To już było później. Bo to wcześniej występował, tak. Ale myśmy w ogóle dużo przedstawień robili. Ja jeszcze, jak byłam w Czyżynach, to jako jeszcze nawet nie studentka, no takie przedstawienia.
Damy i Huzary.
Damy i Huzary, Śluby i Panieńskie. I tam na wsi w domu, w takim ludowym domu wystawialiśmy. Także tym się interesowałam.
Ale
bardzo.
Ty grałaś czy reżyserowałaś?
Grałam. Ja reżyserowałam i grałam w Damach i Huzarach.
To człowiek teatru.
Panią Orgonową. No, kochałam teatr. Do dzisiaj kocham. I w szkole też bardzo prowadziłam kółko teatru, telewizji, nawiasem mówiąc. I mieliśmy tam różne spotkania. Chodziłam, prowadziłam młodzież do teatru. I do dzisiaj się interesuję. I teraz się akurat kupiłam wczoraj bilety do Teatru Miejskiego po góralsku Tischner. Po góralsku.
No dobrze, niedaleko masz.
Niedaleko,
no
to najpierw tak, tam mam blisko, staram się chodzić.
No dobrze, tam zaczął się, no mówisz, nie tam zaczął się teatr, ale tak aktywnie.
No tam się zaczęła
ty
się.
Ty zaczęłaś robić teatr.
Przede wszystkim zaczęła się moja miłość, bo tam poznałam
Adama.
Mojego Adama, mieliśmy wtedy po 17 lat. No i...
A jak wy się poznaliście?
Różnie.
No co, no to ja chcę wiedzieć. Bo tego to chyba nie wiem. A przynajmniej nie wyczytałem w twoich wspomnieniach. No to dawaj.
Chodziliśmy jeszcze na Bosaka.
No.
On chodził, nosił mleko do sklepu, a ja chodziłam po to mleko do sklepu. Nosiło się w takich kankach, blaszankach. I myśmy się spotykali, wpadliśmy sobie w oko. Ale potem on poszedł do pracy, i ja zresztą też do monopolu tytoniowego.
Tam twoja mama też pracowała.
I moja mama tam pracowała, i ta ciotka pracowała, i tak dalej. No i wtedy się spotkaliśmy i Adam zaczął tam przychodzić do mnie i takeśmy się tam poznali. Potem on poszedł do marynarki wojennej, ja zostałam jeszcze, bo kończyłam studia i mieszkałam u jego rodziców w tych Czyżynach później. No i tak potem dojdzie.
Ale czyli on na studia, czyli pojechał do Gdyni.
Pojechał do Gdyni do szkoły oficerskiej, bo chciał być marynarzem, a ja jeszcze studia kończyłam, mieszkałam u teściów, bo wtedy tam się urodził mój pierwszy syn Adaś, tato Magdy.
Tak, mój teść.
Twój mój teść tam się właśnie. I tam mieszkałam jeszcze przez 2 lata. I bardzo, bardzo tak miło wspominam ten okres. A potem wyjechałam do Gdyni po prostu. Dostałam przydział do pierwszego LO.
To poczekaj, zanim to Orłowo, to ja chcę się jeszcze zatrzymać w Krakowie, bo Wy ślub wzięliście w 49, ale jest rok 47, ważny rok dla was jako rodziny, bo wtedy wraca twój ojciec.
No tak.
Mhm. Pamiętasz, jak to było? Wy wiedzieliście, że on już jest w drodze, że już będzie, już
miał,
czekałyście?
Miał, tak, tak, bo ojciec miał z nami kontakt już, pisał do nas. Nawet przysyłał już tam takie jakieś rzeczy, żeby pomagał nam, bo bieda była, jak nie wiem. No i miał rok wcześniej przyjechać, ale coś tam miał, jakiś wypadek. Wypadek. I wrócił statkiem Kraków chyba, jeżeli sobie przypominam, tak.
No do Krakowa zresztą.
Przyjechał tam, do Krakowa właśnie przyjechał. Tak, no i myśmy mieszkali w Czyżynach. Ja nawet już wtedy załatwiłam mieszkanie dla nas. Już od ciotki wyprowadziliśmy się. No ale ojciec zachciał, znaczy się pracować i osiadł na ziemiach odzyskanych, wtedy to się jak nazywało, w Oławie pod Wrocławiem, bo tam miał znajomego kolegę jeszcze z Wołynia, pracował jako inspektor oświaty dorosłych i nas tam ściągnął do tego, z tym, że ja się nie zgodziłam.
No właśnie, i to jest tak. Też ciekawy moment, bo tak, 47 rok. Ty masz lat 19, tak? 47? No w każdym razie wtedy, no 7 lat mija w każdym razie od momentu, kiedy ostatni raz się z ojcem tak. widziałaś. Byłaś dziewczynką, teraz jesteś tak. już panną na tak. wydaniu tak naprawdę. I tu wraca ojciec, który no, w dobrej wierze wraca po to, żeby się zająć rodziną. A to zająć rodziną, to no tak, ale to zająć rodziną, to między innymi zdecydować, co teraz rodzina robi. A tu ma taką sobie Danusię, która mówi, ja zostaję w Krakowie.
Ale już miałam...
Ja mam inne życie trochę.
No właśnie, już miałam nawet w indeksie, ja już się zgłosiłam do tego, że wyjeżdżam do Wrocławia, ale potem jednak zastanowiłam się i zostałam.
To była awantura z tego?
Nie, awantury nie było. Awantury nie było, potem się ojciec musiał zgodzić po prostu z tym. Ja już zresztą byłam przyzwyczajona do samodzielności, bo ja się opiekowałam mamą, opiekowałam się młodszą siostrą, właściwie tam prowadziłam prawie dom, bo mama chorowała i takie były strasznie ciężkie czasy, jakoś sobie radziłam, więc sobie nie wyobrażałam, że ojciec może mi coś narzucić. Ale w zgodzie jakoś to sprawdził. Potem tak samo nie był zbyt zadowolony z mojego chłopaka też, bo tam też różne mu się coś nie podobało. Ale potem wszystko jakoś dogadywaliśmy się z tatą.
Ciekawe, co mówisz o tym, że miał jakieś obiekcje, bo jak czytam to, jak ty charakteryzujesz swojego tatę,
tak.
to mam wrażenie, że twój tata i twój mąż jednak sporo cech wspólnych mieli. Na przykład byli bardzo towarzyskimi ludźmi.
A no tak.
Prawda?
No tak. Ale no mama to mnie kochała bezwarunkową miłością. I mojego chłopaka, i mojego męża. A mój ojciec był bardziej krytyczny. No coś tam chciał, coś tam kierować, wychowywać i tak dalej. Ale byliśmy w przyjaźni z moim tatem potem.
Mm-hmm. Ślub był w Oławie, tak?
Ślub był w Oławie, tak.
A kiedy jedziecie do Gdyni?
Jeszcze potem po ślubie zostałam w Krakowie, ponieważ chciałam skończyć studia. Mm-hmm. Już na studiach miałam tego mojego syna. I 2 lata jeszcze mieszkałam u teściów, a dopiero potem, jak skończyłam studia w 52 roku, dostałam przydział szczęśliwie, bo tak to mogłam iść na wieś.
No właśnie, mogłaś dostać gdziekolwiek.
Gdziekolwiek, tak.
Dlaczego akurat do Gdyni?
Ale no dzięki temu, że tam miałam męża, jednak dostałam przydział do Gdyni i do Jedynki, jakoś tam właśnie i do końca tam byłam. Tak, no a potem myśmy się wyprowadzili stamtąd, to wprowadził się do teściowej jej starszy syn Anatol, który był księdzem, no bo ktoś się musiał mamą także między nimi zająć. No i potem jak tam mieszkałam w Czyżynach, to jeszcze była nowa huta, się budowała, więc byłam wtedy jeszcze świadkiem tego, jak się budował ten kościół w Bińczycach słynny i tam słynne były tam historie z budową tego kościoła, jak on się nazywa, Arka, prawda, wtedy, no i tam mistrzowie i tak dalej. No i myśmy się radzili i wtedy ten ksiądz i był taka, odwiedzał tam, wizytował tego księdza Anatola, między innymi biskup Karol Wojtyła, bo o tym wspomniałeś.
No właśnie, do tego dochodzimy. Bardzo się cieszę, że sama na ten fotel papieski nas usadziła.
No właśnie. I wtedy mnie już tam nie było w Czyżynach. Mhm. No ale wiem, że wizytował, bo mam zdjęcia takie, mamy zdjęcia jak Karol Wojtyła z tym naszym Tolkiem. Mhm. Tolkiem, Tole tam się kłania, rozmawia. No i podobno siedział na którymś z tych foteli, które do dzisiaj są, które ja zabrałam i są u mnie. I zawsze się chwalę, że na którymś z tych foteli podobno siedział Karol
Wojtyła. To jest kłopot tej historii, że te fotele na nieszczęście są dwa. I są dokładnie takie same. Tak. W związku z tym nie wiadomo, na którym siedział Wojtyła, ale na którymś podobno tak.
W każdym razie ja o nie zadbałam o nie, odnowiłam je, bo one takie były już trochę wysłużone. No i mam zaszczyt taką tradycję kultywować.
No i mieć taką anegdotę też.
I mieć taką anegdotę,
rodzinie.
Oczywiście.
Twój pierwszy adres gdyński to jest Orłowo.
Orłowo.
Też niezwykłe miejsce, tam gdzie trafiliście. To opowiedz o tym.
No właśnie. No więc jak pierwsze mieszkanie, które dostał Adam bo wtedy się dostawało mieszkanie z Marynarki Wojennej, to było właśnie mieszkanie nad samą plażą, to należało do wojska, wtedy ten budynek, tam gdzie dzisiaj jest Skorpion, tam jest.
Tak.
Taki... Ten budynek, gdzie jest Skorpion, tak? Ale dostaliśmy takie mieszkanko, które było pod samym dachem.
Po drewnianych schodach.
Po drewnianych, prawie jak na szóste piętro. Tam się od dołu licząco szło się na szóste piętro, na samym poddaszu ze spadzistym takim dachem mieliśmy to mieszkanko.
I to był
na rogu.
Jeden pokoik.
Z widokiem na... Bo tam są te okna, teraz często tam odwiedzamy. Jak ja przyjechałam, to myślałam, że oszaleję, bo maleńkie to strasznie było. I do tego kuchnia wspólna, wspólna kuchnia. Mój tata, który chciał zadbać o swoją córkę, przysłał mi tam meble.
Tak.
A Adam poustawiał to wszystko jedno na drugim. Jak ja weszłam, to tylko takie wejście było. No więc myślałam, że zwariuję.
Ale wśród tych mebli było także pianino, tak?
I było jeszcze pianino.
Pianino, które jest u nas teraz.
Które teraz jest u was.
Tak, i Staszek się uczył na nim grać.
No i nie wiedziałam, co z tym wszystkim zrobić. Jak ja tutaj będę żyła? A mąż się zdenerwował. Adam mówi, no to ja idę i się zabiję.
O!
Naprawdę, bo miał ile się zabije, no to oczywiście potem go przepraszałam i tak dalej. No jakoś to się ułożyło, jakoś mieszkaliśmy tam pół roku.
Romantycznie, porywczo.
Ale aż się dziwię, tam było pięknie, prosto szliśmy na plażę i prosto tam kąpaliśmy się i tam...
No to ładne początki.
Ładne początki i tam i rodzice przyjeżdżali, i siostra u mnie mieszkała, i brat Bolek przyjeżdżał, nie wiem jak tam wszyscy mieszkali, wiem, że ktoś w wannie spał na przykład.
A jak długo tam mieszkaliście?
Pół roku. Od lutego do października. I potem dostaliśmy drugie mieszkanie tu w Gdyni już na Kamiennej Górze.
Bardziej cywilizowanie.
No też na Kamiennej Górze, bo go jest kuchnią. Mhm.
No i to są też twoje początki jako nauczycielki.
No tak. I dopiero po tym pół roku miałam takiego wolne i dopiero od października, od września poszłam do Orłowa do pracy. To były też ciężkie czasy, bo trzeba było się uczyć zawodu. Ja skończyłam studia, ale nie miałam przygotowania pedagogicznego, wtedy tak było. Ale miałam świetnych mistrzów tutaj, nauczycieli różnych.
Czyli ty tak weszłaś w ten zawód z biegu trochę, tak?
Trochę z biegu, tak. Mhm. Trochę z biegu. Musiałam się uczyć, podglądać trochę panią Zosię Niedźwiecką, trochę było innych wspaniałych nauczycieli tu na Wybrzeżu, na przykład profesor Urbanek, czy pani, jeszcze zapomniałam, no, Szlachetko. No i uczyłyśmy się na wzorcach, na mistrzach uczyło się.
Dobrze, ty zaczynasz pracę w Orłowie, ale w pewnym momencie twoi rodzice przyjeżdżają do Gdyni, prawda?
Tak.
I tu zostają.
Po śmierci siostry. Przyjeżdżają, mama już nie chciała tam zostać w Oławie i przyjechali do mnie tutaj i mieszkali u mnie. I zresztą w tym miałam takie dość ładne mieszkanie, czteropokojowe na pierwszej armii. I tam w czwartym pokoju Dość dużo ludzi mieszkało u mnie, bo ja jestem towarzyska i lubię mieć koło siebie ludzi. No i właśnie pierwsi rodzice moi mieszkali tam. Mhm. Mieszkali tam przez kilka... No niestety ojciec też szybko umarł. Potem mama jakiś czas, potem się... Potem...
Twój tata pracował w bibliotece.
A mój ojciec, no właśnie, właśnie został jednak pozbawiony możliwości uczenia w szkole. Mhm. Nie podobało to się. No i przeszedł do bibliotekarstwa. I pracował najpierw tam w Oławie, we Wrocławiu był dyrektorem biblioteki, a potem w Gdańsku. W Gdańsku był dyrektorem biblioteki miejskiej i publicznej. Nawiasem mówiąc, jego biuro było w dzisiejszym domu Uphagena.
Dobry adres.
Dobry adres, tak. I ja wiem, że tam go odwiedzałam. Tak, no i także też tam się coś zasłużył tutaj.
A ty się zasłużyłaś swoim uczniom, bo oni słuchają naszej rozmowy.
O Boże.
No tak, no o Boże,
no,
o Boże.
No się pozdrawiam ich właśnie.
No oni
mówię.
Też cię pozdrawiają i posłuchaj, jak cię pozdrawiają. Dzień dobry, pani profesor, wszelkiej pomyślności. Jestem z pani klasy 4 A, absolwent z 73 roku. W czasie nauki nie zawsze pani oceny moich prac pisemnych były pozytywne, lecz chyba nie zraziło mnie to do języka polskiego, skoro od kilku lat czasem piszę wiersze. Pozostaję z szacunkiem, Janusz Gorgon. Właśnie takiego SMS-a wysłał do nas.
No proszę, no dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. No dużo polonistów wychowałam, a tylko jednego chłopca, właśnie tego Rysia. To wszystko dziewczyny były.
No widzisz.
Tak, polonistki były, tak.
A te czasy orłowskie, trochę o nich wspomnieliśmy, szkoła imienia Bieruta. Ty z tą swoją przeszłością, taką przeszłością, świadomością, nie wiem, Katynia na przykład, to miałaś z tym problem?
Przyznam się, że nie mówiło się o tym.
Nie.
Nie mówiło się o tym nawet właściwie dzieciom, żeby ich nie narażać. Bo miałam taką sytuację, że koleżanka zwróciła mi uwagę, żebym nie mówiła synowi, żeby jej, mój syn na lekcji, kiedy mówiono źle o AK, mm-hmm. on nagle wystąpił w obronie AK, bo tata mi mówił, mm-hmm. że to AK. I ta koleżanka mówi, niech on więcej tak mi na lekcji nie mówi, bo nie będę go mogła dopuścić do matury. I faktycznie tak było, że taki jeden uczeń, z którym też mam kontakt, nie został dopuszczony do matury, ponieważ coś tam powiadał, to co nie było błogonadziorne.
Mhm. Takie czasy.
No oczywiście, oczywiście, także raczej o tym się w ogóle się nie mówiło.
Ale podobno łatwo było cię naciągnąć na opowieści krakowskie.
No trochę tak, trochę no. tak, trochę tak.
Też za to cię lubili. I lubiłaś jeździć z nimi.
Tak, jeździłam na wycieczki. Dużo wycieczek organizowałam rzeczywiście. Głównie do Góry Świętokrzyskie. Jakoś te Góry Świętokrzyskie ukochaliśmy tam i tam. I tam byliśmy, tak. Kazimierz nad Wisłą.
No a potem...
A teraz jeżdżę na wycieczki, bo mówiłam, jeszcze pracuję. Dalej jestem aktywna i należę do koła pracowników oświaty i wychowania Solidarność. Od 25 lat taką mamy instytucję. Spotykamy się raz w tygodniu. Raz w tygodniu się spotykamy. Bardzo to jest ciekawe, bo myśmy nie tylko, że spotykamy się z ciekawymi różnymi ludźmi.
No sami jesteście ciekawi.
No, mamy zainteresowania.
Co słychać.
No właśnie, no i jeździmy. Zjeździliśmy całą Polskę, a nawet Europę na różnych wycieczkach, na których jeszcze brałam udział. Tak, a teraz, no więc jeszcze w jakiś sposób jestem aktywna, bo lubię to życie społeczne, aktywne ludzi przede wszystkim, kocham i tak dalej. No a tu chciałem jeszcze wspomnieć, że o moich dzieciach, mm-hmm. bo taką książkę tutaj przyniosłam,
no.
którą dostałam właśnie teraz, jak mówiłam, prezentów dużo dostałam i dobrych życzeń od moich dzieci, wnuków. Dostałam taką książkę od Magdy, twojej żony.
Tak?
Przyniosła mi tutaj pod tytułem Babcia na jabłoni. Fantastycznie, pięknie wydana, pięknie grafiką taką ilustrowana książka. Poradnik dla babci, że nie wychowywać, bo babcia już nie wychowuje, babcia tylko pomaga w wychowaniu dzieci. Nie tylko konkretnych wnuków, wychowaniu wnuków, ale nawet fantazji, wyobraźni, jak z tymi dziećmi się kontaktować i siedzi babcia na gałęzi razem z wnukiem.
No prawie jak ty. Sama byś napisała taką książkę. A wystarczy cię posłuchać. Pewien rolnik z Podlasia nie wiedział, kto to Siasia. Wiedział też, co to Gdynia i w tym jest ta przyczyna, bo Gdynia i Siasia równa się. To jest taki limerek, który powstał na jedną z tych imprez twoich jubileuszowych.
Którą ty napisałeś.
Skromny
ty, Piotrze, za którą cię bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję ci jeszcze za to, że jesteś mistrzem mowy polskiej.
Nie, właśnie nie jestem, jak się okazało.
No, ale jednym z mistrzów.
Ale było blisko. To ja ci dziękuję w takim razie za Gdynię główną osobistą. Jakoś poszło, co?
No jakoś poszło, Matko Boska, tak się bałam.
Stresu było?
Tak się bałam.
Bez sensu zupełnie.
No ale może wyszło. Dziękuję ci bardzo.
Ja ci dziękuję. Taki dzień babci. Takiego dnia babci to nie miałaś.
Nie.
Że w radiu.
Że w radiu, no to nie miałam, tak. A miałam mnóstwo, bo już od kilku lat prowadzimy te spotkania nasze.
No widzisz.
Dziękuję.
Ciągle coś nowego. To ja dziękuję. W takim razie państwu także dziękuję i zapraszam na za tydzień. Za tydzień także będą historie rodzinne, ale rodziny Kisielewskich, bo będzie Jerzy Kisielewski, czyli pierwsza woda po Kisielu, syn swojego ojca, brat swojego brata, Wacka z duetu Marek i Wacek. No i o Gdyni też się znajdzie. Parę słów. Polecam się państwu w takim razie za tydzień.
Tu Gdynia główna osobista.